każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Jak co sobotę, polityczne podsumowanie tygodnia. Oczywiście w dobie pandemii poprzez łącza telefoniczne i naszą dyskusję dzielimy na dwie części. W pierwszej części naszych dwóch pierwszych gości, w drugiej kolejni goście. Te same tematy w jednej i drugiej części. Teraz do dyskusji zapraszam poseł Krystynę Sibińską z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry państwu.
Z drugiej strony linii telefonicznej także Jarosław Porwich, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Słyszymy się doskonale, więc rozpoczynamy naszą dyskusję. Będziemy rozmawiać oczywiście sporo o polityce, o wyborach prezydenckich, ale zacznijmy od oceny, państwa oceny bieżącej sytuacji w naszym kraju. Przypomnę, 3383 osoby zakażone, 71 zmarłych. To są smutne statystyki, natomiast nie są to tak tragiczne statystyki jak w innych krajach Europy Zachodniej. Z drugiej strony mamy świadomość, że najgorsze dni, mówią o tym wszyscy i chyba musimy przyjąć to do świadomości przed nami. Jak państwo oceniacie to, co w tej chwili się dzieje na froncie walki z koronawirusem? Zacznijmy od takich kwestii dotykających trochę, no właśnie te kwestie medyczne. Pani poseł.
No ja mogę powiedzieć i tylko podziękować wszystkim służbom medycznym i wszystkim tym, którzy pracują w szpitalach, od lekarza poprzez pielęgniarki, ratowników medycznych, salowe, cały personel medyczny, bo oni naprawdę wykonują dzisiaj tytaniczną pracę. A jak się okazuje, nie jest ona zawsze doceniana, bo nawet wiceminister zdrowia powiedział, że personel medyczny sobie lekceważy procedury. To jest po prostu karygodne, żeby w takiej sytuacji, w takim czasie wypowiadać takie rzeczy. A wszyscy doskonale mamy świadomość, że braki w wyposażeniu, ale przede wszystkim braki też w takiej ochronie całego personelu medycznego, powodują tragiczne skutki, dlatego
co szósty członek personelu medycznego jest zarażony w tej chwili, tak?
No tak, ale my, panie redaktorze, składaliśmy poprawkę do tej słynnej tarczy, żeby personel medyczny, żeby przeznaczyć pieniądze, środki medyczne, pieniądze na to, żeby lekarzy, pielęgniarki, tych, którzy pracują w szpitalach, zbadać, żeby robić im testy, żeby mieli większą ochronę. Nie ma tego, po prostu nie ma. Lekarze rozkładają ręce, oni się boją też o swoje rodziny, bo przecież pracują, nie wiedzą, czy roznoszą zarazki. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło w Toruniu. Przecież nie tylko w Toruniu, oddział za oddziałem są zamykane, dlatego że jest lekceważenie właśnie tego, że to jest pierwsza linia frontu, oni przede wszystkim powinni być zabezpieczeni. I tylko można naprawdę chylić czoła przed nimi, bo oni mimo tego niebezpieczeństwa, mimo tego zagrożenia to pracują.
Jarosław Porwich, jaka jest pana ocena bieżąca sytuacji?
No oczywiście na początek to podpisuję się pod tymi podziękowaniami dla pracowników służby zdrowia, o których mówiła pani poseł. Rzeczywiście wykonują tytaniczną pracę. Natomiast też chcę zauważyć, że widać też gołym okiem taką solidarność społeczną. Tak? Też należy podziękować tutaj ludziom dobrej woli za te dary przekazywane do szpitali, za pomoc osobom starszym. To jest naprawdę widoczne gołym okiem i tutaj trzeba powiedzieć, naprawdę pogratulować, że społeczeństwo w sytuacji zagrożenia potrafiło się bardzo ładnie zmobilizować. Poza tym chcę powiedzieć, nie podzielając z kolei czarnowictwa pani poseł, która tutaj bazuje na jakichś pojedynczych przykładach, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął naprawdę szereg bardzo mocnych działań po to, ażeby maksymalnie zniwelować rozprzestrzenianie się tego koronawirusa. Tak?
Słyszymy dzisiaj o kolejnym transporcie, który ma dotrzeć do naszego kraju ze sprzętem potrzebnym dla medyków. Z drugiej strony słyszymy także o tym, że nie ukrywa personel, że tego sprzętu w poszczególnych miejscach brakuje po prostu, czy brakowało.
No tak, tylko powiem tak, nikt się nie spodziewał takiej sytuacji, jaka ma miejsce obecnie. Rząd podejmuje działania skuteczne. To widać zresztą, chociażby porównując Polskę z innymi krajami, Także sytuacja, można powiedzieć, już jest bliska opanowaniu.
To bardzo optymistyczny scenariusz. To bardzo optymistyczny scenariusz.
No gratuluję dobrego samopoczucia, naprawdę.
No pani poseł, pani jako przedstawicielka opozycji stara się tutaj zdyskredytować rządzących, natomiast z drugiej strony no rząd podejmuje bardzo dobre działania i to
no widać gołym okiem.
Oczywiście one
no
nie są...
Panie poseł,
nie są,
dajmy wypowiedzieć. Jarosław Porwich, proszę bardzo.
Pani poseł, bardzo bym prosił, bo mamy przecież dyskomfort rozmawiając przez telefon i jeżeli pani mi będzie wchodzić w słowo, no to nie będziemy się nawzajem słyszeć i nie będziemy mogli się odnieść do tego, co mówimy. Także rząd podejmuje tutaj bardzo mocne działania. Ja też muszę powiedzieć, że codziennie też, jeżeli chodzi o administrację rządową, codziennie odbywają się wideokonferencje z udziałem pana premiera poszczególnych wojewodów, pana ministra Szumowskiego, który bardzo ciężko pracuje nad opanowaniem tej sytuacji. Oczywiście jeszcze do sukcesu nam na pewno daleko, natomiast no nie można tutaj mówić, że rząd grzeszy jakimkolwiek zaniechaniem. Natomiast oczywiście, no wiadomo, że pewne luki, pewne braki jeszcze są, ale my je sukcesywnie uzupełniamy i sprawy, wydaje mi się, będą szły w dobrym kierunku. Ja jestem bynajmniej urodzonym optymistą i sądzę, że tak będzie.
Czy ograniczenie możliwości poruszania się, kolejne restrykcje, to jest wystarczający krok? Pani poseł, proszę bardzo.
No jeszcze muszę się odnieść do tego, co powiedział pan, o ile się nie mylę, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju, tak? I bardzo się cieszę, że akurat się widzimy, dlatego że ja pozwolę sobie przekazać panu mnóstwo różnych interwencji od przedsiębiorców lubuskich, którzy pytają, co oni mają zrobić, bo wie pan, naopowiadał pan, jak to pięknie rząd robi telekonferencje. Myśmy już wyszli, mam nadzieję, z epoki slajdów puszczanych pojta i chwalenie się, jacy jesteśmy doskonali.
Pani poseł, tarcza antykryzysowa za chwileczkę.
Tak, ale problemy są realne, tak? Bo wie pan, jeśli wprowadzamy kolejne ograniczenia, tak jak absurdalne według mnie, zakaz wstępu do lasu na przykład, tak? Podczas gdy leśnicy, ja mam doskonałe przykłady, chociażby dla leśnictwa Kłodawa, które opracowało doskonałe jak gdyby porady, co mamy robić, jak mamy się zachować w lesie, żeby wszystko było bezpiecznie, a rząd czas zakaz wstępu do lasu. Do lasu mogą chodzić tylko myśliwi. To przepraszam bardzo, to co ten wirus tam będzie, nie wiem, oni będą wystrzelać tego wirusa w lesie czy co? No jest pełno absurdalnych takich rzeczy, tak? Wprowadzamy ograniczenia dla pewnych swobód obywatelskich i jak zauważył pan Porwich, społeczeństwo polskie zdało absolutny egzamin.
Sami Włosi mówili, nie róbcie takich błędów jak my, prawda? Ograniczcie kontakty.
Tylko, że naprawdę, no ja rozumiem bulwary, rozumiem różne miejsca takie, gdzie się spotyka większe grono, ale lasy, wybaczy pan, tego nie rozumiem.
Ja widziałem, pani poseł, w lesie parking, który był po prostu jak na majówce samochodami obłożony. Ale to są przypadki, tak, to
tak,
dobrze. Ja nie chcę tutaj polemizować.
Panie redaktorze, wprowadzamy kolejne ograniczenia swobód obywatelskich, a boimy się wprowadzić stan klęski żywiołowej, dlatego że to są też konsekwencje. Konsekwencje są również takie, że stan klęski żywiołowej powoduje, że mogą występować przedsiębiorcy odszkodowania i wiąże się to właśnie też z takimi, ogranicza się te prawa, tak? Natomiast nakłada się kolejne ograniczenia, co według mnie nie jest do końca zgodne z prawem, bo albo się bawimy i mówimy, że stanu wyjątkowego nie ma, albo nadzwyczajnego nie ma, albo jest i wprowadzamy z pełnymi konsekwencjami.
Jarosław Porwich, wprowadzenie stanu takiego, jak mówi pani poseł, wyjątkowego nie jest w tej chwili wskazane? Jak pan uważa?
Jeszcze tylko się odniosę jednym słowem do tego, co powiedziała pani poseł. Wprowadzamy kolejne ograniczenia. Być może niektóre są troszeczkę na wyrost, ale widać, że są konkretne efekty. Tych ograniczeń oczywiście jest całe mnóstwo i gdyby nie one, to ten wirus by się szybciej po prostu rozprzestrzeniał. To jest jak gdyby jedna sprawa, która jest istotna. Druga sprawa, no oczywiście w sytuacjach szczególnych zagrożeń, no możemy tutaj mówić o wprowadzeniu jednego z którychś stanów nadzwyczajnych, czyli stan wojenny, stan wyjątkowy czy stan klęski żywiołowej, ale na dzisiaj nie ma takiej potrzeby i na dzisiaj bazujemy na ustawie o epidemii, która została, przypomnę, wprowadzona, ustanowiona przez Platformę Obywatelską. Po to, żeby nie trzeba było tych stanów, o których wcześniej mówiłem, wprowadzać. Na dzisiaj ta sytuacja zdaje egzamin. Na dzisiaj nie ma sytuacji bardzo, bardzo mocno poważnej, choć no jest taka, no, której chcielibyśmy uniknąć. Natomiast nie przesadzajmy. Zobaczymy jeszcze, tak jak powiedział minister zdrowia, minister Szumowski.
Moment krytyczny to święta, prawda?
Słucham?
Moment krytyczny, decydujący, to właśnie święta, okres tuż po świętach.
Tak, okres świąteczny w połowie kwietnia. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwija, w którym kierunku idzie i wtedy będziemy podejmować środki nadzwyczajne. Ja tylko chcę przypomnieć, pani poseł, że rząd przeznaczył w ramach tarczy antykryzysowej, można powiedzieć, kwotę 220 miliardów złotych. Jest to 1/10 produktu krajowego brutto. I oczywiście będziemy na bieżąco monitorować tą sytuację. Jeżeli trzeba będzie pewne modyfikacje wprowadzać, no to będziemy je wprowadzać. W każdym razie będziemy...
Znaczy już są zapowiedzi, że trwają prace nad...
w zależności od rozwoju sytuacji.
Trwają już prace nad tarczą antykryzysową 2.0 i to, jak słyszymy, zapowiedzi rządu, jest kwestia czasu, kiedy pojawią się kolejne propozycje dla przedsiębiorców chociażby. Jeszcze Jarosław Porwich, proszę dokończyć temat tarczy antykryzysowej. Za chwilę pani poseł na ten sam temat, skoro już rozpoczęliśmy. Najważniejsze punkty: uratuje gospodarkę, uratuje przedsiębiorców?
Panie redaktorze, na dzisiaj działamy bardzo odpowiedzialnie. Są przygotowane różnego rodzaju projekty pod konkretnych adresatów, pod mikroprzedsiębiorców, których zwalniamy z VAT-u przez okres 3 miesięcy. Specjalne rozwiązania dla samozatrudnionych, specjalne rozwiązania, które powodują, że rząd będzie opłacał 40% wynagrodzenia dla pracowników przedsiębiorstw. To są konkretne działania. Natomiast opozycja cały czas tutaj mówi, że tarcza antykryzysowa to jest jeden wielki durszlak, że tutaj rząd grzeszy zaniechaniem. Ja powiem tak, opozycji zależy jedynie na chaosie i destrukcji w Polsce po to, żeby zmienić obecny układ polityczny. I na to jest obliczone. I najlepszym dowodem na to jest to, że neguje wszystko w czambuł, nie przedstawiając żadnych autorskich rozwiązań, można powiedzieć tak ogólnie. Oni tylko mówią cały czas o wyborach prezydenckich, o tym, że coś tam gdzieś nie zagrało w jakiejś tam gminie. No oczywiście, no nie można wszystkiego w 100% skoordynować, ale robimy, wysiłek rządu jest naprawdę bardzo, bardzo duży i to obywatele Polski też doceniają.
Pani poseł, Platforma Obywatelska, opozycja nie proponuje swoich pomysłów, jeśli chodzi o tarczę?
No rozumiem, że pan Porwich ogląda tylko TVP, bo to jest po prostu jedno wielkie kłamstwo i oszustwo. Platforma Obywatelska, zanim rząd się opamiętał i zanim wypoczął po wczasach we Włoszech, po nartach, miała przygotowane projekty. Te projekty były złożone zarówno w Senacie, my jako klub parlamentarny złożyliśmy w Sejmie. Niestety nikt nad nimi nie chciał pracować. Poprawki, które zostały wypracowane, bardzo dobre, zarówno w ustawie senackiej, jak i w naszej, zostały połączone, wyrzucone do kosza.
Co proponowaliśmy? Które poprawki? Przypomnijmy. Najważniejsze pani zdaniu.
Przecież, no chociażby takie, żeby minimalne wynagrodzenie zagwarantowane były na czas kryzysu dla wszystkich, żeby były zasady pracy zdalnej, wykorzystania urlopu w czasie kryzysu, żeby było obniżenie czynszu w obiektach handlowych, żeby była uelastyczniona płatność w zamówieniach publicznych, na przykład, tak, żeby na przykład natychmiast uruchomić zwolnienie, zwroty VAT-u, który jest, pieniądze przedsiębiorców leżą i państwo tego nie zwraca.
Ale zapisać w poprawkach można było wszystko, pani poseł, tylko czy to jest realne na miarę możliwości kraju?
Oczywiście, że jest realne, bo przecież pan minister Szumowski, pan premier opowiadali, jak to jesteśmy przygotowani, jacy jesteśmy mocarni, jaki mamy budżet zrównoważony. Teraz wszystko wychodzi, że to wszystko było tylko kłamstwo, oszusta i tylko tępa propaganda.
Pani poseł,
tak się wyrażę.
Ma bardzo mocne słowa, skupmy się na merytoryce.
Bardzo mocne słowa, dlatego że taka jest prawda.
Dobrze,
to ja tylko zadam konkretne pytanie.
Przedsiębiorcy mówią...
Zadam konkretne pytanie. No,
to może zamienimy się rolami, dobrze, może ja odpowiem.
Nie, dlatego że piękne słówka, jakie to konkretne działania. Bardzo proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie. Dziewczyna pracuje od 30 paru lat, prowadzi firmę, zatrudnia kilkanaście osób, w różnych okresach czasu zatrudniała. I przykład z ostatnich tygodni. W lutym zatrudniła dodatkowe dwie osoby. 3 lutego, dokładnie 3 lutego zatrudniła dwie osoby z prac interwencyjnych z Urzędu Pracy. Dzisiaj ona ma na swoim stanie 10 pracowników.
A nie 9, tak?
Z tymi dwiema pracownikami interwencyjnymi, z czego jedna osoba jest na urlopie wychowawczym. I ona do mnie dzwoni i mówi, co ona ma zrobić, jak jej państwo pomoże. Pracuje, prowadzi firmę, odprowadza podatki.
Dobrze.
Przez kilkadziesiąt lat.
Dajmy odpowiedzieć.
Ja takie pytanie zadaję konkretne panu Porwichowi.
Jarosław Porwich.
Niech mi odpowie, tak? Niech odpowie pani, która ma mały salon fryzjerski, która już w 6 dniu wyczerpuje limit wskazany w tarczy i przekracza to małemu hotelowi,
pani poseł,
małemu sklepowi.
Padło pytanie, tak? dajmy odpowiedzieć. Jarosław Porwich. Słyszymy zapowiedzi rządu, że tarcza ma być poszerzona, ma być dopasowana do potrzeb.
No właśnie. I takich przykładów pojedynczych, jakie wymyśla pani
to
poseł...
To nie są
pani
pojedyncze.
Pani
to nie są,
można,
ja nie
można wymienić
proszę,
wiele.
Nie, proszę nie obrażać.
Pani poseł, pan Jarosław Porwich nie przeszkadzał w trakcie, także proszę zachować tą regułę. Proszę bardzo.
Takich przypadków jednostkowych, o których wspomniała pani Sibińska, można wymienić wiele, czy wymyśleć wiele, ale oczywiście my będziemy na tego rodzaju przypadki reagować. Po to między innymi jest to drugie otwarcie, czyli druga edycja, można powiedzieć, tarczy antykryzysowej. Natomiast powiem tak, ten wspaniały koncert życzeń, który przedstawiła pani Sibińska, te propozycje niby opozycji totalnej, powiem tak, budżet państwa kosztowałyby olbrzymie pieniądze i rozłożyłyby budżet państwa na łopatki. Szkoda tylko, że Platforma Obywatelska, kiedy rządziła, tych działań aspołecznych, działań prospołecznych nie realizowała. Podejmowała działania aspołeczne, antypracownicze i to wszyscy pamiętamy. O tym nie możemy zapomnieć. Teraz oczywiście można sobie tutaj przedstawiać postulaty bardzo, bardzo wielkie, bardzo wybujałe. Natomiast no, trzeba też patrzeć na sytuację budżetową. Budżet nie jest z gumy i trzeba po prostu reagować na bieżąco, jeżeli chodzi o pojedyncze przypadki.
I reagować szybko, bo tego chcą przedsiębiorcy, prawda?
Nie można w nieskończoność tych życzeń rozwijać, bo my wszyscy oczywiście ponosimy tego konsekwencje. To jest tak, że jak wydajemy pieniądze na jakąś określoną branżę czy na określoną dziedzinę, no to wszyscy my Polacy za to płacimy. Każdy Kowalski, każdy Iksiński.
Kiedy słyszymy przedsiębiorców, mówią, ważne, żeby dotarła do nas ta pomoc bardzo szybko, bo tutaj ważne są dni i tygodnie, bo rzeczywiście słyszymy już o tysiącach firm, które no, zawiesiły swoją działalność.
I nam na tym, panie redaktorze, zależy, a do opozycji bym powiedział tak, jeżeli nie chcecie pomagać, to chociaż nie przeszkadzajcie.
Drodzy państwo, przejdźmy do kolei.
Śmieszne to jest naprawdę, co pan mówi. Naprawdę to po prostu tylko obnaża zarówno pana i pan rząd. Proszę to powiedzieć tym przedsiębiorcom,
którzy
w dniu marca zawiesili prawie 3000 dziennie przedsiębiorców zawiesza swoją działalność. Przez cały ten czas ani jednego konkretu pan nie podał. Ja zadałam pytanie, proszę odpowiedzieć, co mam tej dziewczynie powiedzieć.
Drodzy państwo, proszę pozwolić zmienić
mnie. A nie bajdurzyć o mocarstwowych tutaj jakiś ten, jak byliśmy. Wtedy byliśmy wspaniali, a już przypominanie rządów Platformy, to już nie działa. To już nie działa, proszę pana.
Panie poseł.
5 lat wy rządzicie.
Kolejne, a propos rządzenia, a propos polityki, bo zbliżamy się już do kolejnej części naszego spotkania. Jednorazowa 7-letnia kadencja urzędującego prezydenta RP i odstąpienie od zasady możliwości ponownego ubiegania się o wybory na urząd prezydenta. To jest najnowsza propozycja zmian w konstytucji, propozycja autorstwa Porozumienia Jarosława Gowina. Jak państwo podchodzicie do tego pomysłu? Prawo i Sprawiedliwość w pierwszych opiniach przychyliło się do tego kompromisu, bo tak to chyba można nazwać. Opozycja mówi absolutnie, absolutnie nie. Czyli dalej pozostaje wątek w związku z tym wyborów korespondencyjnych. Jak mamy to interpretować? Co się może wydarzyć? Jakie są scenariusze polityczne? Jarosław Porwich.
Może pani Sibińska, bo jeżeli może się wygada, to wtedy nie będzie mi przeszkadzać, panie redaktorze. Taka moja propozycja.
Pani poseł, jeśli pani chce rozpocząć, ależ napięcie. Proszę o merytoryczną rozmowę. Poseł Krystyna Sibińska, proszę bardzo. Jeśli pan Jarosław Porwich oddaje pierwszeństwo.
Bardzo dziękuję, a panu Jarosławowi zwracam uwagę na taką elementarną przyzwoitość, tak? Pani poseł Sibińska, jeśli już mogę się upomnieć o
pełnomocnik Porwich, a nie pan Porwich, tak?
Tak będzie po prostu. Ja rozumiem, że pan jest zdenerwowany.
To proszę od siebie zacząć.
Prawo,
drodzy państwo, apeluję o stonowanie emocji. Myślę, że teraz Polacy potrzebują racjonalnych decyzji i merytorycznej dyskusji. Pani poseł, proszę bardzo.
Absolutnie się z tym zgadzam, racjonalnych decyzji, natomiast wrzutki wyborcze to jest po prostu mamienie i zamydlanie tego, co się dzieje w Polsce. Nawet nie chce mi się opowiadać i rozmawiać o tych wrzutkach, bo one są po prostu niepotrzebne nikomu.
Pomijając słowo wrzutki, nominalny termin wyborów się zbliża, tak czy siak?
Oczywiście. I są zapisy konstytucyjne, które mówią, co w takich sytuacjach mówić. Mamy stan klęski żywiołowej, którego rząd nie chce wprowadzić. Wprowadzenie takiego stanu reguluje wszystkie inne dalsze działania. Jest stan, po skończeniu stanu 90 dni można prowadzić wybory i tak odpowiedzialny rząd i odpowiedzialni rządzący powinni się zachować.
Czyli odrzuca pani pomysł porozumienia, tak? Pana Jarosława Gowina.
Absolutnie odrzucam, tak. Mhm. Odrzucam pomysł majstrowania przy konstytucji, dlatego że konstytucja daje uprawnienia i możliwości na również na taką sytuację, jaka dzisiaj się dzieje.
A głosowanie
natomiast
korespondencyjne?
Nie widzę. Wie pan, głosowanie korespondencyjne jest z gruntu jest rozwiązaniem dobrym, bo przecież to myśmy wprowadzali, PiS to wyrzucił w którymś momencie i dzisiaj w momencie, kiedy nie ma technicznych możliwości, żeby przygotować, to ja rozumiem, że...
Skoro jest dobre, to dlaczego nie wprowadzić? Bo rzeczywiście w 2015 roku Platforma Obywatelska taki pomysł ogłosiła publicznie, natomiast dzisiaj krytykujecie.
A wyobraża sobie pan technicznie to zrobienie? Wyobraża sobie pan te rzesze ludzi, którzy idą na pocztę, którzy stoją w kolejkach, tych listonoszy, którzy to roznoszą i roznoszą wirusa. Wyobraża sobie pan to?
Słyszę zapowiedzi ze strony poczty, że poczta jest gotowa. Proszę nie pytać mnie, co ja chcę, bo...
Wstawiono na szefa Poczty Polskiej po to, żeby co teraz, żeby w taki sposób to działać. To tak nie działa, to tak nie działa po prostu. To tak nie działa. Korespondencyjne głosowanie można wprowadzać, kiedy się je sensownie przygotuje, natomiast nie wrzutką taką kilka tygodni przed wyborami. Kodeks wyborczy jest świętością. Nie powinno się majstrować przy nim na 6 miesięcy przed wyborami.
Sytuację mamy jednak wyjątkową, mamy awaryjną. Niemcy...
No proszę bardzo, oczywiście mamy wyjątkową.
Niemcy sobie poradzili w ten sposób właśnie.
I na to są zapisy w Konstytucji. Sytuacja jest wyjątkowa, awaryjna, stan klęski żywiołowej i dalej to wszystko reguluje. Natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby prezydentowi, który jest prezydentem tylko pisowskim i nie patrzy na dobro wszystkich Polaków, żeby przedłużać mu kadencję.
Kropka.
Nie, po prostu nie ma dyskusji, nie ma majstrowania przy konstytucji.
Dziękuję za opinię. Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody Prawo i Sprawiedliwość. Jaki zatem jest scenariusz w tej chwili?
No właśnie, no i usłyszeliśmy właśnie, że tak źle, tak niedobrze, głosowanie takie jest niewłaściwe, korespondencyjne również. I tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tak, oczywiście najważniejsza jest walka z epidemią i jej skutkami, ale prezydenta musimy wybrać. Musimy, bo inaczej dojdzie do paraliżu państwa, bo rola prezydenta jest bardzo duża i jest on gwarantem ciągłości władzy państwowej. Natomiast to negowanie w czambuł wszystkich propozycji, które się pojawiają przez opozycję, do niczego nie doprowadza. Bo kto powiedział, że jeżeli wprowadzimy stan klęski żywiołowej, a nie ma ku temu tak naprawdę wystarczających przesłanek, to za 30, 60 czy 90 dni będzie sytuacja opanowana i będziemy mogli spokojnie przeprowadzić wybory prezydenckie. Nikt tego nie zagwarantuje. Ja powiem tak, te destrukcyjne działania biorą się z bezradności, bo opozycja liczyła na to, że wygra wybory prezydenckie i będzie to pierwszy krok do odzyskania władzy w Polsce. Sondaże pokazują jednak, że nie ma szans ich wygrać, bo ma najzwyczajniej w świecie słabego kandydata i teraz wykonuje nerwowe ruchy, bo są w kropce.
Dobrze, ale nerwowe ruchy są też, można powiedzieć...
Panie redaktorze, ale wielka prośba do opozycji. Nie róbcie tego kosztem Polski i Polaków.
Dobrze, a czy możemy mówić o wielkim napięciu w koalicji? Bo tutaj koalicja jest postawiona w tej chwili pod znakiem zapytania, tak?
Panie redaktorze, trwa dyskusja, dyskusja. Oczywiście.
Jarosław Gowin nie zgadza się na korespondencyjne wybory, mówi wprost.
Panie redaktorze, zobaczymy. W poniedziałek, we wtorek odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu. Tam pojawią się kolejne propozycje. Może doczekamy się, że opozycja coś konstruktywnego zaproponuje. I może będziemy się zbliżać do tego, żeby rozładować tą niezdrową sytuację. Bo tak jak mówię, powinniśmy skoncentrować się nad tym problemem, który mamy dzisiaj obecnie, czyli walka z koronawirusem i jego skutkami. To jest temat numer jeden.
Pani poseł, zdanie jeszcze do tego?
No wie pan, wrzucanie takich pomysłów wyborczych to jest po prostu kuglowanie zdrowiem polskich obywateli. To jest po prostu wrzucanie tematów zastępczych. Ja nie mam złudzeń co do kręgosłupa pana Gowina, pana premiera Gowina. Nie mam co do tego złudzeń. Dostanie kolejnych dwóch ministrów.
Przepraszam, ja słyszałem pochwały ze strony Platformy Obywatelskiej w stronę premiera Gowina, że jasno powiedział, że wybory nie są możliwe drogą korespondencyjną.
No, bo powiedział, stwierdził fakt i rzeczywiście tak jest. To jest tylko ta pochwała, że stwierdził coś, co wszyscy od dawna o czym mówimy. Natomiast takie wrzutki wyborcze to jest, odbieram jako kuglowanie i kupczenie. I tak jak powiedziałam, nie mam co do kręgosłupa pana Gowina żadnych złudzeń. Będzie, mówię, kolejnych dwóch ministrów z frakcji Porozumienie i pan minister, pan premier Gowin nie ciesząc się zagłosuje za tym wszystkim, co PiS zaproponuje. Taki jest mój komentarz.
Przyszły tydzień pokaże.
Trzeba w każdym razie, panie redaktorze, na pewno wybrać prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, bo grozi nam w przeciwnym razie paraliż państwa, bo to prezydent podejmuje szereg działań, ma szereg obowiązków i szereg uprawnień i to on między innymi podpisuje ustawy.
I tu kropka.
I bez tego podpisu absolutnie państwo polskie nie pójdzie do przodu.
Tu musimy postawić kropkę.
Nie przedstawia żadnej konkretnej, logicznej, zdroworozsądkowej propozycji.
Na koniec,
i to jest najbardziej smutne w tym wszystkim.
Na koniec
tylko neguje wszystko, co się pojawia w przestrzeni publicznej.
Dziękuję za tą wypowiedź. Na koniec, jeszcze przed wiadomościami, na koniec tej części naszego spotkania, jak lokalnie powinniśmy reagować, jak powinny reagować władze miasta? Mówimy tutaj o wsparciu Gorzowskiego Szpitala kwotą 2,5 milionów złotych. Mówimy o wygospodarowaniu 10 milionów złotych na pomoc tutaj lokalną dla przedsiębiorców. To są dobre kroki. Co jeszcze można zrobić? Jarosław Porwich, zaczniemy od pana.
Powiem tylko tak, no społeczeństwo przede wszystkim zachowuje się bardzo odpowiedzialnie. To widać chociażby po tych kolejkach, które są do różnego rodzaju instytucji, jak Poczta Polska, jak Banki Polskie. W sklepach również zachowuje się te wszystkie środki ostrożności i to jest wydaje mi się, że najważniejsze. Włączyła się w obywatelach taka samodyscyplina, która była oczekiwana i była, można powiedzieć, spodziewana. No, społeczeństwo polskie, obywatele Gorzowa również się sprawdzili i tylko należy wszystkim pogratulować, że w taki sposób bardzo odpowiedzialny się zachowuje i też pamięta o tych osobach, które potrzebują pomocy. I to jest naprawdę piękne i wielkie, wielkie, duże słowa podziękowania.
Myśli pan, że gorzowianie zrozumieją, że cóż, przyjdzie czas cięć, jeśli chodzi o na przykład inwestycje miejskie, bo to już jest zapowiedziane. Teraz tylko kwestia, jakie inwestycje będą.
Panie redaktorze, na każdym szczeblu poniesiemy koszty. Na szczeblu rodzinnym, na szczeblu miejskim, regionalnym i krajowym. I to jest nieuniknione. Chodzi o to głównie, żeby te koszty zminimalizować.
Poseł Krystyna Sibińska, pani poseł.
No, każdą inicjatywę należy pochwalić. Ja tutaj dziękuję władzom Gorzowa zarówno za wsparcie szpitala, ale też pomysły dla przedsiębiorców. Natomiast tutaj po raz kolejny mamy taką sytuację, że to samorządy muszą wyręczać państwo w wielu takich działaniach. Proszę zobaczyć na działania też Zarządu Województwa Lubuskiego. Pani marszałek Polak razem z całym zarządem od razu przekierowali środki na pomoc służbie zdrowia. Są pomysły dotyczące również przedsiębiorców. Tak powinno się po prostu działać. Natomiast rzeczywiście każda pomoc jest odbierana w sposób bardzo, bardzo życzliwy i tylko tak jak na początku dziękowałam personelowi medycznemu, wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, całym pracownikom medycznym, wszystkim, którzy pracują na tej pierwszej linii frontu, to te podziękowania też powinny właśnie pójść do tych ludzi, wszystkich ludzi dobrej woli, którzy z własnej inicjatywy, a to drukują przyłbice, a to produkują maseczki, a to dowożą jedzenie, a to nawet dzieci malują laurki, bo każdy czuje, jak ważne to jest wsparcie, jak ważna jest ta nasza wzajemna solidarność. I tutaj rzeczywiście możemy być tylko dumni i dziękować z tego tym wszystkim, którzy tak w taki sposób się zachowują.
To jeszcze tylko jedno zdanie uzupełnienia.
Ministerstwo też, panie redaktorze, uzupełniając, ministerstwo też oczywiście przeznaczyło kolejne środki finansowe dla Gorzowskiego Szpitala. To też jest warte podkreślenia. Wojewoda też tutaj koordynuje pracę służb mundurowych, bo one też robią kawał dobrej roboty. Policja, Straż Graniczna. No i też nie możemy zapominać o pracownikach Poczty Polskiej, którzy też robią kawał dobrej roboty.
Są na pierwszej linii frontu,
to prawda.
Chociażby
Solidarność Gorzowska przygotowuje konkretną propozycję, pomoc dla pracowników Poczty Polskiej. Także wszystkim ludziom dobrej woli wielkie, wielkie, naprawdę wielkie dziękuję.
Dziękuję bardzo za te słowa wsparcia na koniec. No i oczywiście nie okłamujemy medyków. To takie zdanie, które chciałem w uzupełnieniu, bo to jest najważniejsza kwestia, bo możemy z jednej strony przenosić posiłek, a z drugiej strony nie brakuje też nieodpowiedzialnych niestety postaw. Dziękuję bardzo. Poseł Krystyna Sibińska z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję pani poseł. Jarosław Porwich, doradca wojewody lubuskiego, pełnomocnik, przedstawiciel dzisiaj w naszej dyskusji Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, życzę udanego weekendu.
Dziękujemy bardzo. To była pierwsza część naszego programu. W drugiej części kolejni nasi goście, Tadeusz Jędrzejczak, Robert Tanacki. Wracamy do rozmowy po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Rozpoczynamy drugą część naszego programu, część, w której udział wezmą Tadeusz Jędrzejczak, przedstawiciel Lewicy, członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Dzień dobry, witam na antenie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Oraz Robert Anacki, wiceprzewodniczący Porozumienia Gorzowski Radny. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Drodzy państwo, oczywiście te same tematy, które poruszaliśmy w pierwszej części naszego programu. Zacznę od panów oceny sytuacji. Wszyscy przyglądamy się, jak wygląda ten front walki z koronawirusem w naszym kraju. W tej chwili najświeższe dane mówią o 73 osobach, które zmarły na koronawirusa. Jak panowie oceniacie to, co dzieje się w naszym kraju? Mam tu na myśli, no właśnie, jak sobie radzimy, ogólnie rzecz biorąc, w kwestiach medycznych. Tadeusz Jędrzejczak, zaczniemy od pana.
To jest problem, dlatego że przed chwilą słuchałem wiceministra zdrowia, który poinformował, że wypełniają się oddziały zakaźne w Polsce pacjentami, bo ich jest ponad 2000 osób. Z tego, co mówił minister Szumowski na początku epidemii, mamy 3000 miejsc w szpitalach. Teraz mówi, że mamy 10 tysięcy miejsc w szpitalach, więc nie wiem, które dane są prawdziwe. Sprawa druga, mówił pan minister Szumowski o 10 tysiącach respiratorów. Teraz mówił niedawno w Sejmie, przepraszam, o 1000 respiratorów i o tym, że zakupujemy i zamawiamy te respiratory, które są niezbędne do ratowania życia ludzkiego. Więc sądzę, że jesteśmy w momencie, o którym mówił rząd, czyli w momencie krytycznym wypełniania się szpitali. Będziemy kładli chorych na oddziałach, które są do tego nieprzystosowane, a które będą po prostu przenosiły swoich pacjentów. Tak by jest sprawa pierwsza, bo istotą tej choroby jest to, bo mało kto o tym mówi, na tę chorobę nie ma lekarstwa. Mało kto o tym mówi, że tej choroby się po prostu nie leczy, wspomaga się pacjenta, a jedyną drogą jest to, że pacjent ma na tyle silny organizm, że sam się wyleczy. Na tym to polega i dlatego jest niezbędna, jest potrzebna pomoc lekarska dla około 20% ludzi, którzy chorują na tego wirusa. Jest potrzebna niezbędna pomoc po to, ażeby dostali dodatkowe wspomaganie oddychania poprzez respiratory i inne urządzenia. I tutaj mamy z tym problem, o którym dzisiaj po raz pierwszy pan minister Kraska powiedział otwarcie, że oddziały szpitalne się wypełniają.
Chociaż jesteśmy cały czas przygotowywani na to, że te dane będą jeszcze wyglądały gorzej.
Ja rozumiem, ale cała istota tego zagadnienia polega na tym, ażebyśmy nie stwarzali możliwości do tego, żeby być ludźmi, którzy będą nosicielami tego wirusa i dlatego jest nawet obostrzenia, które w Polsce są.
I popiera pan te pomysły? Myśli pan, że one zadziałają?
Ale oczywiście, że popieram każdy ten pomysł, który służy zdrowiu i funkcjonowaniu naszego kraju, obywateli. Absolutnie popieram i sam się do tego podporządkowałem, podobnie jak moja żona, która jest lekarzem, która normalnie w szpitalu w Roskim pracuje i w dalszym ciągu prowadzi dializę. Absolutnie jesteśmy za tym, jesteśmy krytyczni do niektórych działań, ale to jest bez znaczenia dzisiaj. Sytuacja jest nadzwyczajna.
A propos Gorzowskiego szpitala, dobra informacja, pacjent zero w Gorzowskim szpitalu został, no właśnie, opuścił szpital, więc jest już...
Dobrze, to znaczy, że zaczyna ten oddział, ten szpital jednoimienny zaczyna działać prawidłowo, że lekarze oddelegowani ten oddział również dają sobie z tym radę. I druga rzecz, której chciałem powiedzieć, jest niezwykła rzecz w polskim społeczeństwie, to jest to, ten ruch społeczny, tego szycia masek, pomagania, dostarczania różnego rodzaju wyposażenia, firmy, przedsiębiorstwa, prywatne osoby, które wspomagają służbę zdrowia, no bo widać, że w wielu przypadkach środków finansowych brakuje.
Jest solidarność.
Nawet moja żona wczoraj mi pokazywała maseczki, szyte gdzieś tutaj w Gorzowie przez prywatne osoby, które dotarły do szpitala, za które bardzo dziękuję, bo tych maseczek to długie tygodnie brakowało, ale myślę, że to w tych dniach się będzie zmieniało. No i sprawa druga, no to jest na niebywałą skalę pomoc samorządów polskich na rzecz Polskiej Służby Zdrowia. Samo województwo przekazało w ciągu ostatnich kilku dni na zakupy sprzętu, na zakupy maseczek i tych słynnych już respiratorów, na zakupy szeregu innych urządzeń, tomografów, blisko 70 milionów złotych, rezygnując z projektów regionalnego programu operacyjnego, to jest blisko 50 milionów i 20 milionów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te środki finansowe już poszły uchwałami zarządu. W ciągu ostatniego tygodnia mieliśmy chyba 5 posiedzeń zarządu, poszły już do wykonania i do zrobienia zakupów. Zielona Góra jako miasto przekazała 1,5 miliona złotych na zakupy sprzętu dla ochrony medycznej pracowników szpitala w Zielonej Górze i w okolicach.
Gorzów także 2,5 miliona przeznaczył na wsparcie Gorzowskiego szpitala. Oddajmy głos drugiemu z panu. Robert Anacki, proszę bardzo, analiza sytuacji.
Znaczy tutaj panie redaktorze i szanowni państwo, panie prezydencie, no rzeczywiście trafna ocena pana prezydenta, ale jednak jest to jakaś optyka i też wycinek. Pewnie poruszymy też pozostałe kwestie, bo wątki były poruszone wielopłaszczyznowo już przez pana prezydenta Jędrzejczaka, bo mamy kilka obszarów. Pierwszy jest na pewno niebywale istotny. Chodzi o zdrowie, życie ludzkie i tutaj w tym aspekcie musimy spojrzeć z kilku perspektyw. Jeżeli zajmujemy się państwem, czy nawet samorządem i kwestiami właśnie zdrowia obywateli, należy patrzeć też w perspektywie czasu i na oddziaływanie, powiedzmy, na to zdrowie późniejszych konsekwencji naszych decyzji. Ja osobiście, patrząc na dane ze świata, które spływają, mam mieszane uczucia, ponieważ różne państwa, różne modele przyjmują walki tutaj z koronawirusem. I rzeczywiście on jest, ale pytanie, czy on rzeczywiście powoduje takie odchylenia od norm, jeżeli chodzi o liczbę, no tym, jeżeli można o normach mówić w kontekście zgonów, a te nie odbiegają liczbowo od ilości, które w poprzednich latach na przykład powodowały inne infekcje, na przykład wirusów grypy typowych, sezonowych. I o tym tak głośno się nie mówiło i tak radykalnych decyzji nie podejmowało. Ten wirus rzeczywiście ma specyfikę, która powoduje, że w modelu walki też taki, jaki przyjęliśmy w tej chwili i hamowania tego, aby się rozprzestrzeniał, z powodów takich, że no, przeciążona służba zdrowia, nieprzygotowana, ale to wszędzie i tutaj nie chodzi o to, aby krytykować to, czy są takie zaniedbania zaszłe któregoś z rządów i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że na świecie nikt nie był przygotowany na taką skalę funkcjonowania służby zdrowia i reagowania w taki sposób, jakby to było konieczne przy środkach, które podjęliśmy. Moje obawy są takie, że i tak społeczeństwo będzie musiało przechorować i mieć kontakt z tym wirusem. I czy uda nam się w sposób tak radykalnych działań ograniczyć skutki poprzez właśnie dostęp do respiratorów służby zdrowia, jeżeli chodzi o śmiertelność tych osób najbardziej zagrożonych.
Życie jest jednak przewrotne, bo kiedy premier Wielkiej Brytanii, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedzieli, za chwilę ruszamy z pełną parą z gospodarką, to na drugi dzień otrzymywali tragiczne statystyki i musieli z tych
Ale
słów
jakie,
się wycofywać.
Panie redaktorze? co te statystyki...
Mówimy o, bardziej o sytuacji w szpitalach, prawda? Przeciążonej służbie
ależ
zdrowia.
Ale właśnie. Ale proszę zwrócić uwagę, że w Korei i Szwecji nie podjęto takich działań, jeżeli chodzi o kwarantannę i też tym samym społeczeństwo inaczej na to reagowało. I mieliśmy sytuację, czy mamy taką sytuację, że do takich paraliż tam nie dochodzi. Teraz pytanie, no jakie to są tutaj elementy składowe, które to powodują, bo proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj w naszej zachodniej cywilizacji również państwa takie jak Niemcy, Francja. I pytanie, no dlaczego we Włoszech czy w Hiszpanii nieco gorzej sobie służba zdrowia radzi niż w tych państwach?
I zna pan odpowiedź na to pytanie, bo tu cały świat je stawia.
Znam, to jest retoryczne pytanie. Bardziej mi chodzi o to, że panie redaktorze, właśnie tych elementów składowych jest na tyle dużo, że dzisiaj ważne jest to, że podejmujemy te działania w taki sposób, aby łagodzić te skutki w tych grupach najbardziej zagrożonych. I co do mojej oceny, uważam, że w kontekście aspektów tu medycznych, bo pewnie w samorządowe jeszcze i te państwowe aspekty co do wyborów politycznych wejdziemy w dyskusji, to chciałbym tylko już kończąc wypowiedź dodać, że ja osobiście uważam, że skutki gospodarcze, konsekwencje, które będą, musimy radykalnie ocenić i już po świętach, najpóźniej po świętach, odmrażać te obszary, w których rzeczywiście ci najmniej zagrożeni koronawirusem obywatele będą mogli normalnie funkcjonować,
jasne,
a pomagać i izolować, wspierać tych, którzy rzeczywiście są zagrożeni.
Tadeusz Jędrzejczak, nasz gość, który na początku zabierał głos w tej sprawie, mówił pan nam o tym, jak województwo wspiera, więc jako radny, teraz mówię do Roberta Anackiego, jeszcze dwa zdania a propos tej pomocy gorzowskiej. 2,5 miliony na respirator, tak, jeśli dobrze pamiętam, w każdym razie na pewno chodzi o 2,5 miliona złotych, które ma być zainwestowane w sprzęt dla szpitala, który już został zamówiony.
Tutaj mogę powiedzieć parę słów, bo mieliśmy konsultacje z panem prezydentem jako kluby i rzeczywiście no, trzeba przyznać, że prezydent, to zresztą było widać po panu prezydencie, że jest zaangażowany i ta praca w magistracie ciężka trwa. Zresztą na każdym szczeblu, tutaj pan prezydent Jędrzejczak mówi, jak to wygląda na szczeblu wojewódzkim, ja myślę, że
ale
nie ma...
Przed radnymi trudne decyzje cięcie, jeśli chodzi o inwestycje. Ma pan już taką swoją listę prywatną?
Znaczy powiem panie redaktorze, że tutaj chyba nie będzie listy, dlatego że nawet w ocenie pana prezydenta w najgorszym scenariuszu może zdarzyć się tak, że my jako miasto nie przeprowadzimy żadnych inwestycji, jeżeli chodzi o nawet o wkład własny.
No wczoraj pani wiceprezydent Surmacz mówiła inaczej na naszej antenie, wczoraj czy w zeszłym tygodniu. Mówiła o tym, że te największe zostaną, te, które mają największe wsparcie, zostaną.
Ale te, które zostały rozpoczęte, tam gdzie nie mamy jeszcze na przykład dokumentacji przygotowanej, zostały wstrzymane wszystkie procedury, prezydent nas powiadomił o tym, aby ją przygotowywać. Jeżeli chodzi o rozpisywanie przetargów na już przygotowane dokumentacje, też jest to wstrzymane. Panie redaktorze, jesteśmy w sytuacji, kiedy do budżetu miasta wpłynie najprawdopodobniej o 30, nawet do kilkudziesięciu procent mniej środków planowanych. Mamy obowiązki ustawowe, takie jak oświata i inne elementy, które musimy utrzymywać i współ jakby finansować, jeżeli chodzi o pozyskiwane środki.
Jasne.
Będzie gospodarczo na pewno nam trudniej, więc stymulowanie gospodarki, pomoc tutaj, którą musimy nieść w wypadku pandemii, która może rzeczywiście jeszcze trwać i możemy mieć te obowiązki i obostrzenia, które będą nakładane na miasto, chociażby dotyczące kwarantanny. Organizowanie tego to koszty. Więc tym samym my jako miasto, my jako mieszkańcy możemy spodziewać się tego, że nie będziemy mieli wyboru jakie, tylko czy w ogóle będzie to możliwe. W mojej ocenie ten rok może zamknąć nam wszystkie inwestycje i nie spodziewajmy się, że będą nowe uruchomione jakiekolwiek.
Tu stawiamy kropkę. Tadeusz Jędrzejczak, chciałby pan dorzucić temat lokalny, w sensie argumenty, jak to wygląda ze strony województwa, jeśli chodzi o cięcia, zapinanie pasa, zbieranie środków właśnie na inne cele?
Znaczy, no myśmy podjęli jedyną decyzję, jaką mogliśmy podjąć. Po pierwszych rozmowach, zarówno na telekonferencji jednej i drugiej z premierem Morawieckim, doszliśmy do wniosku, że nie możemy oczekiwać na pomoc rządu, bo on po prostu pieniędzy nie ma. Zresztą to samo pan premier Morawiecki powiedział na posiedzeniu Senatu, że po wielu latach wzrostu gospodarczego umiejętności menedżerskie pana premiera i kolejnych ministrów są tak wysokie, że państwo polskie ma dzisiaj 50 miliardów złotych, które może wspomóc gospodarkę i funkcjonowanie państwa w ciągu najbliższych kilku tygodni. Na tym możliwości państwa się kończą. I taka jest prawda o rządzeniu PiS-u Polską. I sprawa druga, o której powiedział pan premier Morawiecki, dowiedzieliśmy się też tego z posiedzenia Senatu, że Polska ma w walucie wymienialnej dług w wysokości 500 miliardów euro i jeżeli złotówka będzie szybowała w dół, ten dług będzie wzrastał, w związku z tym nie będziemy mieli możliwości funkcjonowania jako państwo, będą potrzebne radykalne cięcia w budżecie państwa. No i kierując się dobrem mieszkańców i jednostek służby zdrowia, podjęliśmy decyzję o tym, ażeby przekierować środki finansowe, które miały być wydatkowane na wiele działań na terenie województwa. Mówiłem wcześniej, że to są około 70 milionów złotych, z czego część pieniędzy pójdzie na wyposażenie szpitala jednoimiennego w Gorzowie. Część środków na zakupy sprzętu zarówno do oddziału zakaźnego w Zielonego, jak i w Gorzowie. Część środków finansowych zostanie przekazana na rzecz 6 pozostałych szpitali wojewódzkich, które są wytypowane przez pana wojewodę, w tym szpital w Sulechowie, który ma służyć do obsługi pań, które na oddziale ginekologii, które mają tam korzystać w przypadku zachorowania na chorobę wirusową, o której w tej chwili mówimy. Mhm. Do tego zwróciły się do nas szpitale powiatowe z regionu, które prosiły o pomoc z uwagi na to, że one nie są w ogóle przygotowane do tego, ażeby przyjmować pacjentów z jakimikolwiek wirusami, ponieważ nie mają ani wyposażenia bezpośredniego, ani innych urządzeń. W związku z tym również tam będziemy kierowali te środki. Nie dalej jak w czwartek podjęliśmy decyzję o uruchomieniu środków finansowych na kolejne zakupy. Tu w tym mieszczą się tomografy komputerowe i szereg innych urządzeń, które pójdą do szpitali, które będą przynosiły ludziom pomoc i ulgę. Czy to wystarczy, tego nie wiemy. Trudno i dlatego powiedzieć. Też dwa tygodnie temu zorientowaliśmy się, że nie ma rząd testów i mówi nieprawdę obywatelom. Podjęliśmy również decyzję o tym i zamówiliśmy testy, to na kilkadziesiąt tysięcy testów dla naszego.
Jeśli chodzi o kraj, to 5 tysięcy testów dziennie teraz jest wykonywanych. No, takie tak, mamy ostatnie informacje.
Panie redaktorze, tylko niech pan policzy sobie normalnie. Pan wojewoda poinformował w wywiadzie w jednej z gazet regionalnych, że dziennie robimy w województwie 120 testów. No, od początku pandemii zrobiliśmy 1000 na milion mieszkańców naszego regionu, ale co tysięczny obywatel był badany. Dobrze. Na okoliczność. Nie są badani pracownicy służby zdrowia, oni powinni być przede wszystkim
w pierwszej kolejności. Tak.
To... No, oczywiście dlatego, że
postawmy
jak popatrzymy
kropkę
na mapę zachorowań, to mamy tam największą grupę i największe niebezpieczeństwo. I
jeśli... Dobrze, ale króciutko zdanie. Dobrze, bo mamy jeszcze kolejne tematy.
W związku z tym daliśmy środki na zakupy ponad 70 tysięcy testów dla mieszkańców województwa i daliśmy środki finansowe na urządzenie i doposażenie dwóch laboratoriów w szpitalu w Gorzowie i w Zielonej Górze, żeby tych testów można było robić o wiele więcej, tak ażeby te testy w rzeczywistości przynosiły odpowiedź w takiej sytuacji.
Dziękuję bardzo. Chciałbym przejść do tarczy antykryzysowej. Panowie już w zeszłym tygodniu omawialiście, bo znaliśmy projekt. Zostało już wszystko zatwierdzone, podpisane przez parlament, zatwierdzone, podpisane przez prezydenta. Znamy też pierwsze opinie również przedsiębiorców. Robert Anacki, porozumienie. Jak pan ocenia tarczę kryzysową? To jest pierwszy krok w stronę pomocy przedsiębiorcom? Mogą liczyć na większe wsparcie?
Przede wszystkim, panie redaktorze, to jest krok, który trzeba było podjąć. I w obecnej sytuacji ja tylko jeszcze tak ripostując, no słyszę od pana prezydenta, czego to nie dali, a że rząd nie dał, bo nie miał. No ja przypominam, że samorząd tak samo wpływy do budżetu swojego i planowanie tego budżetu może realizować tylko i wyłącznie na bazie tego, co wpłynie od nas obywateli. Nie ma takich pieniędzy jak samorządowe, ani pana Jędrzejczaka, ani pana premiera, ani nikogo.
To są wszystko nasze pieniądze. Bo pan nie znał ustawy o finansach publicznych.
Dobrze, ja wiem, panie prezydencie, pan dyskutuje. Tylko przerwać panowie... i powiedzieć, że ktoś czegoś nie zna. Proszę dać mi się wypowiedzieć.
Panowie, Robert Anacki, proszę bardzo.
Ta ustawa reguluje, jak przepływają pieniądze i rzeczywiście samorząd posiada środki od obywateli, które wypracowują obywatele. Nie ma w ogóle takich pieniędzy, które posiada państwo na każdym szczeblu rządzenia. To pochodzi od obywateli. Rzeczywiście ustawa reguluje...
Pan rozumie z tego wszystkiego, co się dzieje w kraju.
No ja wiem, że pan prezydent ma taką sposobność, że zawsze jak w ripoście ktoś coś nie pomyśli, prezydenta powie, to musi pan prezydent powiedzieć, że ktoś czegoś nie rozumie.
Nie, żeby mówił zgodnie z prawdą. To wtedy będzie.
Ale no pan prezydent zawsze to podkreśla.
Dobrze, panowie, co z gospodarką? To jest podstawowe pytanie. Robert Tanacki, proszę kontynuować.
Jeżeli chodzi o tarczę antykryzysową, to rzeczywiście tutaj należało zareagować. Tarcza została szeroko poparta przez parlament, przez opozycję również, z elementami, które były wnoszone, ale rzeczywiście nieprzeprocedowane. Ja myślę, że teraz należy pochylić się nad tą tarczą pod kątem tego, jakie opinie spływają od przedsiębiorców. Mhm. Ja jako przedsiębiorca muszę powiedzieć, że no żadna tarcza nie uchroni teraz naszej gospodarki, poza decyzjami dalszymi rządu w zakresie tego, jak powinniśmy kierować ten strumień najważniejszy w gospodarce, czyli ludzi, obywateli, bo to oni wypracowują w gospodarce produkt krajowy brutto i jej wartość. I elementarnym jakby tutaj kwestią, płaszczyzną dyskusji nie jest to, czy my stworzymy kolejny mechanizm, kolejną procedurę, czy w jakimś obszarze danej gałęzi gospodarki komuś dzisiaj ulżymy bardziej lub mniej. Dzisiaj trzeba podjąć radykalne decyzje dotyczące tego, jaki model ochrony obywateli przed tym wirusem podejmujemy.
I kiedy ruszymy, tak, z gospodarką.
Kiedy z tym ruszymy i każdy dzień będzie tu kluczowy. W mojej opinii ja to rekomendowałem, żeby wprowadzać większą automatyzację w tych procesach, ponieważ dzisiaj przedsiębiorcy największą obawę mają taką, że za 3 miesiące, powiedzmy, od momentu skorzystania nawet z tych ulg, nie wiedzą, czy będą w stanie zatrudniać dalej swoich pracowników i korzystając na przykład z dopłat do postojowego w przypadku większych przedsiębiorców, czy ulg na ZUS w wypadku tych mikrozatrudniających do 10 pracowników, no to mamy tutaj sytuację, że oni mają największe obawy, takie sygnały do mnie spływają i ja sam jako mikroprzedsiębiorca takie obawy mam, że później będzie problem na przykład, kiedy trzeba by było zwalniać.
Także dziękuję.
Ja osobiście uważam, że większa automatyzacja tutaj jest potrzebna, zebranie głosów od przedsiębiorców, ale przede wszystkim nie w kontekście ustawowych regulacji, gdzie, jakie ulgi stosować, tylko podjąć decyzję radykalną, czy my wracamy do modelu gospodarczego i przekazać to opinii publicznej, bo przedsiębiorcy dzisiaj muszą wiedzieć, czy my w kwarantannie zostaniemy 2-3 miesiące, czy po świętach będą w stanie uruchamiać...
Jeszcze, tak, Tadeusz Jędrzejczak, jeszcze jeden temat, także proszę o zgrabną odpowiedź, jeśli mogę poprosić.
Tak.
Proszę bardzo, Tadeusz Jędrzejczak.
Ale w jakiej sprawie?
Mówimy teraz o tarczy antykryzysowej. A, jeśli moglibyśmy...
Mówiłem, że dobrze, że jest. Okay. Zobaczymy, czy jest skuteczne, jakie przyniesie efekty. To nie wynikło oświadczeń poszczególnych polityków i organizacji samorządu gospodarczego. Po rynku zobaczymy. Ja podam tylko jeden przykład. Rynek hotelarski, turystyczny, to jest 12% PKB w Polsce. Od miesiąca na tym rynku są zerowe przychody. Zobaczymy, jakie będą efekty prowadzenia tych nowych mechanizmów przez rząd i parlament. I za 2-3 miesiące będziemy wiedzieli, czy tarcza była potrzebna i czy była skuteczna.
To przejdźmy zatem do tematu ostatniego, wybory. Zaczniemy od Tadeusza Jędrzejczaka. Jednorazowa 7-letnia kadencja Urzędu Prezydenta RP i odstąpienie od zasady możliwości ponownego ubiegania się o wybory na Urząd Prezydenta. To propozycja zmian z Konstytucji autorstwa właśnie porozumienia premiera Jarosława Gowina. Jak pan ocenia? Lewica czy opozycja mówi absolutnie nie poprzemy.
No i mają rację, że nie poprą, bo tutaj nie ma żadnej propozycji ustawy. To jest tylko humbug wypowiadany na korytarzach sejmowych do telewizji. To nie ma.
Panie prezydencie, jest gotowy projekt ustawy z uzasadnieniem.
Nie ma projektu ustawy. No wczoraj pan, no na Boga Ojca, wczoraj
jest.
O godzinie...
Jest, od wczoraj chyba publicznie dostępny.
A to wieczorem może się pan...
Nie wieczorem, zaraz po konferencji z uzasadnieniem był dostępny.
No nie było, no bo szukaliśmy...
No dobrze, jest projekt, okej. Zakładamy, jest projekt.
Tak. No dobrze. Ten projekt nie przejdzie w Sejmie, on nie ma żadnego uzasadnienia. Wiarygodność obozu władzy i Kaczyńskiego i Gowina jest zerowa. Pokazali to, jak są wiarygodni niedawno. Można równie dobrze zrobić przesunięcie wyborów przy konstytucji i jej przepisach, które w tej chwili są. A największe marzenie polskiej prawicy, czyli Kaczyńskiego, Gowina i Ziobry, o zmianie konstytucji tak długo nie będzie miało miejsca, dopóki ci ludzie będą mieli cokolwiek do powiedzenia i nikt się nie zgodzi na zmiany konstytucji, ponieważ się w obozie władzy żrą. Skończy się to tym, że Gowin zagłosuje ze swoją grupą i Ziobro za wyborami, które są niezgodne z polskim prawem 10 maja i na tym zakończy się cała ta polityka, którą realizuje obóz prawicy.
Tyle Tadeusz Jędrzejczak. Robert Tanacki, przypomnę, wiceprzewodniczący porozumienia. Jakie scenariusze pan teraz bierze pod uwagę? Bo słyszymy, no, żeby zmienić konstytucję, potrzebujecie wsparcia również opozycji. Nie ma tego wsparcia, czyli wracamy do tematu wyborów korespondencyjnych?
Znaczy, przede wszystkim trzeba spojrzeć na to, że głosowanie będzie w poniedziałek. Ja chciałbym tylko podkreślić, że takie głosy na lewicy, jak sam prezydent Aleksander Kwaśniewski wskazywał ostatnio w wywiadzie, że należałoby się pochylić nad tym pomysłem. Proszę zwrócić uwagę, że jednokadencyjność powoduje, że nie mamy sytuacji, że w pierwszej kadencji prezydenckiej no, trwa tak naprawdę od pierwszego dnia tej kadencji kampania wyborcza i tak każdy prezydent postępuje, że nie może radykalnych decyzji podejmować. Więc w ogóle kwestia dyskusji, podjęcia jakby tych konstytucyjnych zmian...
No, prezydent żadnych decyzji nie podejmuje. Tak
jest bardzo...
Robert Tanacki teraz. Proszę bardzo.
Nie będę tutaj wchodził w kwestie takich ocen, jak pan prezydent podnosi. Bardziej zależy mi na tym, abyśmy teraz mieli świadomość, że ten ruch, który wykonaliśmy jako porozumienie i tutaj to, co zostało ogłoszone przez naszego lidera, przez premiera Gowina, no to jest tak naprawdę propozycja i też ukłon w stronę opozycji. Dzisiaj opozycja ma w rękach ten oręż, aby przesunąć te wybory i jako klasa polityczna będzie musiała pokazać i wykazać się odpowiednią determinacją. Należy przyznać też, że na przykład no, takie autorytety również, które uznawane są przez opozycję, jak profesor Zoll, wskazują, że jest to dobre rozwiązanie. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o merytoryczną ocenę tego projektu, tutaj chyba nie ma dyskusji. Pytanie, czy wygra polityka i po stronie opozycji, tak jak pan tutaj prezydent Jędrzejczak, bezwzględnie nie popierać i tak dalej, czy wygra rozsądek. My rzeczywiście jako porozumienie uważamy, że w obecnej sytuacji byłoby to rozwiązaniem najlepszym. Jeżeli się ten scenariusz nie powiedzie, musimy wypełniać przesłanki konstytucyjne. Czy to się panu prezydentowi Jędrzejczakowi podoba i czy on powie, że to jest legalne czy nie, to proszę zwrócić uwagę, że gdyby została podjęta decyzja o niezorganizowaniu wyborów czy wprowadzeniu stanu wyjątkowego, to dzisiaj dopiero opozycja miałaby wodę na młyn, aby mówić o ograniczeniach praw obywateli. Jakbyśmy nie zrobili jako ośrodek rządzący, i tak pojawiałaby się krytyka. Więc
ale co ze słowami premiera Gowina, który powiedział, że absolutnie możliwość, nie ma możliwości wykonania wyborów korespondencyjnych.
W medycznej ocenie premiera Gowina na dzień dzisiejszy i przy takich przesłankach, jakie przekazywane są przez pana ministra Szumowskiego dotyczące tego, w jaki sposób może się rozprzestrzeniać ten wirus, tak to premier Gowin ocenił i proszę zwrócić uwagę, że na konferencji napomniał nie o kwestiach tutaj jakby przesłanek legislacyjnych, konstytucyjnych, o których mówił pan prezes Kaczyński w porannym wywiadzie w Jedynce w radio, tylko mówił o sumieniu i podejściu po prostu takim...
O bezpieczeństwie.
Które przede wszystkim wymaga jako polityk od siebie tego, żeby się nad nimi pochylać, nad tymi płaszczyznami życia. Niemniej jednak ten ład konstytucyjny trzeba zachować. No my jesteśmy legalistami. Jeżeli opozycja w tej chwili podejmie tak radykalną decyzję, że idzie w zaparte, to może zdarzyć się tak, że będziemy organizować wybory. W jakiej formie? Czy z korespondencyjnym elementem po 60 roku życia, tak zostało to wprowadzone tą poprawką wcześniej, czy zostanie poprawka wprowadzona umożliwiająca
musimy
w ogóle
kończyć
głosowanie korespondencyjne?
Zobaczymy.
Trudno mi powiedzieć na dzisiejszy. Przyszły tydzień debata publiczna to pokaże.
Przyszły tydzień odpowie na te pytania. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję, panowie. Tadeusz Jędrzejczak z Lewicy, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, brał udział w dyskusji. Dziękuję bardzo.
Wybory rozstrzygną się na salach chorych, a nie w parlamencie. To jest sprawa pierwsza. I sprawa druga to jest odwracanie uwagi od prawdziwego problemu Polski. To jest to, że dziesiątki tysięcy ludzi są chore na koronawirusa w Polsce, a ponad 100 tysięcy jest w kwarantannie. I o tym powinniśmy mówić, a nie mówić o tym, jakim oszukańczym tym działaniem prawnym chcemy doprowadzić do przedłużenia władzy Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo za to ostatnie zdanie. Bardzo. Robert Tanacki, wiceprzewodniczący Porozumienia, gorzowski radny, również brał udział w naszej dyskusji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i dużo zdrowia.
Dużo zdrowia życzymy, pozdrawiamy. Przypomnę, w pierwszej części naszej dyskusji poseł Krystyna Sibińska z Platformy Obywatelskiej wzięła udział oraz Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody lubuskiego, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Daniel Rutkowski, dziękuję za dyskusję.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.